tak tytułem wprowadzenia. Proszę popatrzeć na ten wykres genealogiczny. To nie jest moja praca, tutaj obecnej siostry Bogumiły, to przyznaję się, ale bardzo pożyteczna i pełna podziwu, że potrafiła. Trochę może ja też tam gdzieś jakiś palec chyba coś mieszałem, ale udało się z taką wypracować wykres genealogii siostry Hilarii. O tyle chciałbym się odwołać w kontekście mojego wystąpienia do tego wykresu, żeby, a szczególnie do tychże no, dwóch, w sumie to trzy poziomy, bo to Szczepan i Józefa jako małżonkowie, czyli rodzice, dzieci, tutaj w tych dwóch szeregach, ośmioro odnalezionych. To tak trochę poglądowo, żeby popatrzeć. Właśnie proszę spojrzeć co raz może, bo będzie taka możliwość, choć ja nie będę mówił o genealogii. To oczywiście będzie gdzieś tam się przywoływał ten wątek. Ambitny temat, tak można powiedzieć, środowisko religijno-społeczne pochodzenia Emilii Główczyńskiej w Zgromadzeniu Siostry Hilarii. Powiem tak, że no, trudno jest wydobyć i niejako pokazać nawet przegląd społeczno-religijny czy socjologiczny sprzed ponad 100 lat. Na ile to możliwe, próbuję to uczynić, ale w kontekście właśnie tym religijno-społecznym, to znaczy ukazania kilku miejsc, szczególnie parafii, wśród, na terenie których mieszkała siostra Emilia, jej rodzice, rodzeństwo, które istotnie przewinęły się przez jej życiorys. To właśnie przedłożenie jest taką prógą ukazania środowiska religijno-społecznego, pochodzenia rodziny Szczepana i Józefy z domu Wierzchowska, małżonków Główczyńskich. Rodzice zawarli małżeństwo już w 1886 roku w parafii Łęczna. To jest obecnie na terenie diecezji lubelskiej. Kiedyś to był teren także diecezji lubelskiej. Oboje byli wyznania rzymskokatolickiego. Mimo że aspekt unicki będzie się też przejawiał i jest obecny w życiu siostry Emilii, szczególnie w tych parafiach, w których mieszkała, bo w każdej z nich byli unici. Co prawda już po skasowaniu kościoła unickiego. Dlatego ona też musiała wzrastać w tego rodzaju klimacie i w jakiejś świadomości o prześladowaniu unitów. Szczepan pochodził z parafii Ostrów Lubelski. Był kawalerem mieszkającym w Łęcznej, wykonującym zawód służącego dworskiego. A Józefa pochodziła z parafii Parczew i także wykonywała prace służebne. Czyli ojciec pochodził z Ostrowa, matka z parafii Parczew. Raczej dla tych, którzy pracują w naszej diecezji, czy pochodzą, to terytorium jest znane. Okolice na południu naszej diecezji i w łączności z sąsiedztwem z diecezją lubelską. Małżonkowie po ślubie zamieszkali i pracowali w majątku Świerszczów. Tam właśnie rok później, w 1887 roku, tak jak pokazuje ten wykres, przyszła na świat najstarsze dziecko, czyli córka Emilia, ochrzczona w parafii Wereszczyn, ponieważ no, wtedy ten Świerszczów należał do parafii Wereszczyn. Teraz należy po różnych zmianach w 1925 roku, wcześniej powstała parafia, należy do diecezji lubelskiej. No i co dalej następnie? Małżonkowie i rodzice przeprowadzali się w poszukiwaniu pracy. Nie mieli stałego miejsca, można powiedzieć, i zamieszkania, jak również stałego jakiegoś zawodu. Często to właśnie była służba najemna. I przeprowadzili się do odległego jakiejś 30 kilometrów, 20 do 30 kilometrów majątku Brus na terenie parafii Sosnowica. I tam właśnie urodziło się dwoje kolejnych dzieci. Jan w 1889 oraz Bolesław urodzony w 1991. On już umrze w 1895 roku jako dziecko, ale już umrze w Parczewie. To jest też taki ślad, jak długo oni byli właśnie na terenie i mieszkali tego majątku Brus, jak również na terenie parafii Sosnowica. A później przeprowadzili się do miasta Parczew. I tam przychodziły na świat i umierały kolejne dzieci, pięcioro. W sumie wszystkich było ośmioro, ale pięcioro urodziło się w Parczewie i tam w Parczewie, aż proszę zauważyć, czworo zmarło. Jedynie nie wiemy, co się działo, czy z Wacławem. Wacław Główczyński, urodzony w 1898 roku. Czy zmarł jako dziecko, czy powiedzmy gdzieś wyemigrował, czy w ogóle dożył życia dorosłego. Ojciec w Parczewie jest zapisywany przy chrzcie dzieci jako no tak robotnik najemny, nawet sprzedawca mięsa albo wyrobnik. No wolne takie zawody, powiedzmy, które umożliwiały gdzieś jakieś przetrwanie. Prawdopodobnie gdzieś musieli mieszkać w okolicach, to znaczy w okolicach może u teściów, czyli u rodziców Józefy, żony, czy gdzieś w okolicach, w każdym bądź razie, ponieważ Józefa pochodziła z Parczewa. I właśnie w Parczewie zmarli rodzice Emilii, matka. W 1909 roku, proszę zauważyć, urodzi się ostatnia dziewczyna Główczyńska 18 lipca, przepraszam, tak, lipca, a matka umiera 29 października tego roku, czyli 1909 roku. No i to ostatnie dziecko w niedługim czasie, za 2 miesiące, też umiera. Także w sumie wiadomo nam, że spośród tych ośmiorga dzieci dorosłego życia dożyło dwoje. Emilia najstarsza i jej drugi z kolei, znaczy pierwszy brat, a drugie z kolei dziecko, czyli ten Jan, który ożenił się, mieszkał w Lublinie, ale też dosyć młodo zmarł. Te rozważania, to znaczy taka próba, powiedzmy, którą muszę oczywiście zmieścić się w czasie, to więc zaczynam tylko raczej tak sygnalizować. No będzie próbą przedstawienia pewnej historii tychże miejscowości parafii. No właśnie parafia Wereszczyn. Początek parafii około połowy aż XVII wieku, kiedy to tam zostaje wybudowany drewniany kościół. Dziedzicami są Wereszczyńscy, choć najpierw ten kościół był filią parafii Sosnowica. Dopiero później utworzono samodzielną parafię w Wereszczynie. To była diecezja chełmska, łacińska. Proszę pamiętać, bo była i diecezja unicka, chełmska. I powiedzmy, fundatorzy są wymieniani Seweryn, Józef Wereszczyński, właściciele tegoż majątku. Patronami kościoła miała być Najświętsza Maria Panna. Później wymienia się jeszcze inny, świętego Stanisława, biskupa Zofia. Też była patronką, ponieważ fundatorką kościoła była Zofia Tyszkiewiczowa. Dlatego pewnie na cześć patronki tejże fundatorki Zofii także i taki tytuł miał kościół. Natomiast parafia Wereszczyn, tak jak powiedziałem, należała do łacińskiej diecezji chełmskiej. I w latach 1805-1818 należała do diecezji lubelskiej, ponieważ była skasowana diecezja, znaczy tak, zlikwidowana diecezja chełmska, łacińska, czyli rzymskokatolicka, to jest taki skrót łacińska, a utworzona lubelska. I te wszystkie miejscowości, o których będziemy mówić, taką przechodziły los, że najpierw były albo w chełmskiej, albo w krakowskiej diecezji, później przejściowo w lubelskiej, A od 1818 roku w diecezji janowskiej, czyli podlaskiej, też zmieniająca się nazwa, dzisiaj jest to diecezja siedlecka. Warto jeszcze powiedzieć o samej wiosce, a nawet jeszcze o Wereszczynie, że w Wereszczynie była także cerkiew unicka. Tam ostatni proboszcz niestety po likwidacji Unii chętnie wstąpił do, czy przyjął prawosławie. Natomiast wioska Świerszczów i jej mieszkańcy obrządku rzymskokatolickiego właśnie należeli do parafii Wereszczyn. I tam jest ten zapis jej aktu urodzenia, że 27 kwietnia, czyli to jest liczenie, no nie prawosławne, ale tak liczyli prawosławni, bo obowiązywał kalendarz juliański, a w naszym gregoriańskim to się urodziła 9 maja. I warto jeszcze tylko wspomnieć przy okazji każdego miejsca i parafii o pewnym sensie proporcja, właściwie czasami liczbie dochodzącej do połowy. Pół na pół było łacinników, pół na pół i unitów. W tejże parafii Wereszczyn po powstaniu styczniowym łacinników było 1500, unitów 2200 i trochę. Protestantów było 94, a Żydów 115. Natomiast kiedy po ukazie tolerancyjnym w 1905 roku byli unici wrócić do kościoła, to masowo przechodzili do diecezji i już nawet ta parafia liczyła ponad 4000 osób. Ale już wtedy oczywiście Emilia mieszkała w Parczewie. Jej pobyt w Świerszczowie to właśnie urodziny jej brata jeszcze Jana, który urodził się, już jej brat urodził się w Brusie. Czyli prawdopodobnie mogli mieszkać 2 lata w tymże Świerszczowie, a później przeprowadzili się do majątku Brus i tam między innymi ojciec prawdopodobnie był wedle zapisów przy księgach metrykalnych, przy akcie urodzenia i chrztu, że był określony jako służący, a w drugim przypadku jako leśnik. Czyli też praca taka służebna dla utrzymania rodziny. Pracował w majątku Brus. Warto powiedzieć, że też tam w Brusie był kościół filialny, co prawda, dla unitów, dla parafii unickiej Wołoska Wola. Natomiast wierni tegoż majątku łacinnicy należeli do parafii Sosnowica. I można powiedzieć, w tym klimacie istnienia unitów, ich prześladowania, dorastała czy wzrastała jeszcze jako dziecko Emilia. Właśnie ten wykres, który tutaj prezentuję, ja posiadam jego wersję także drukowaną, tak mówimy, maszynopis, otrzymałem od siostry Bogumiły, no jest takim ciekawym wskazaniem pewnych pochodzenia genealogicznego, choć trzeba powiedzieć, gdy popatrzymy na nazwiska ze strony matki i tak dalej, pochodzili zapewne z drobno szlacheckich zaścianków, wierzchowscy czy tam wilczyńscy, to tereny parafii Ulan, Radzyń Podlaski, nawet i główczyńscy, nawet ten Szczepana ojciec, jest takie wskazanie w dokumencie, że urodził się w Siedlcach, ale nie bardzo możemy to sprawdzić jednoznacznie, choć był, jak zapisano, owczarzem, czyli też pracującym w majątku. To była na pewno zubożała, drobna szlachta, której nazwijmy to takie trochę pauperyzacja, zbiednienie nastąpiło na skutek wydarzeń politycznych, to znaczy carat tego rodzaju takie uprawnienia, przywileje i tak dalej zaostrzył, zniósł i po prostu, żeby no, wymazać trochę i z pamięci i w ogóle życia społecznego, politycznego, tę warstwę taką drobnoszlachecką. Choć gdzieś tam w pamięci ludzi to musiało pozostawać. Właśnie historia mieszkającej Emilii w Brusie, no prawdopodobnie może rodzice zawieźli ją przynajmniej raz do roku do kościoła parafialnego, choć tam zostały ochrzczone kolejne dwoje dzieci, czyli Jan Główczyński i Bolesław Główczyński, urodzeni w Brusie, a ochrzczeni w Sosnowicy. I ta Sosnowica też dosyć znana parafia w historii, sięgająca też XVII wieku, związana jest z osobą rodziny Katarzyny Sosnowskiej, ale także później Tekli Sosnowskiej, wdowy po Józefie Sosnowskim, hetmanie wielkim koron litewskim, wojewodzie smoleńskim i wojewodzie połockim, stąd Sosnowica, Sosnowscy. A jeśli w historii ktoś coś czytał, na pewno tak, to między innymi tam nauczycielem ich córki Ludwiki, a to jeszcze za w czasach staropolskich, był niejaki Tadeusz Kościuszko. No i nawet myślał sobie, żeby się ożenić z tą Ludwiką, no ale ojciec pewnie popatrzył na jego zasoby, mówi, że biedny szlachcic, nie ma szans. Odprawiono zalotnika, no i on trochę może i z rozpaczy, ale szukając innych miejsc, wyjechał przez Drezno do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych i tam walczył o wolność Ameryki. Także w Sosnowicy była też parafia unicka. Parafia unicka. I dlatego te relacje ciągle musiały się przewijać i być obecne w życiu wspólnotowym. Jeszcze, jeśli można, kolejna, nazwijmy to, ciekawostka związana z Sosnowicą. Tam była też bitwa partyzancka, w której udział brał, to znaczy jako kapelan, ksiądz Stanisław Brzuska. To było 3 marca 1863 roku. Potyczka jest na cmentarzu grup powstańców i właśnie tam, jak mówią biografowie księdza Brzuski, który był kapelanem oddziału w oddziale powstańczym Walentego Lewandowskiego, został poważnie ranny, że nawet później ukrywał się dłuższy czas. No i jeszcze, żeby związać z Sosnowicą jakieś takie wydarzenie, to jest to osoba Konrada Greczuka. Może ktoś przynajmniej słyszał, wie, to był unita pochodzący z parafii Pratulin, który, można powiedzieć, wysłany specjalnie przez ówczesnego proboszcza z Janowa Podlaskiego, księdza Józefa Pruszkowskiego, po to, żeby jako wędrowny cieśla, stolarz łaził, szukał, niuchał i zapisywał sobie na kartce, co się dzieje wśród unitów, jak ich prześladowano w każdej parafii. I on to sobie zapisywał, miał takiego kostura, kij, czyli w środku wydrążony otwór i tam, powiedzmy, chował te swoje zapiski. I przychodził do Janowa i to dawał księdzu, on to zbierał. Zbierał także ksiądz informacje od innych ludzi. I w ten sposób powstała książka dla tych, którzy interesują się unitami, martyrologium, czyli męczeństwo Unii na Podlasiu, księdza Pruszkowskiego, który opisał 10 lat po tych wydarzeń w trakcie te wydarzenia, jakie były wśród parafii unickich. Bardzo, można powiedzieć, bezcenna praca, do której się wielu odwołuje. I właśnie Konrad Greczuk w okolicach Sosnowicy, a właściwie Woli Wołoskiej, został aresztowany w 1883 roku. Ale podobno ten kij gdzieś tam schował, odrzucił, nic nie powiedział, jak pisze Pruszkowski, na przesłuchaniu we Włodawie, puszczono go i on później za 3 lata wyjechał nawet w delegacji 3 unitów, mając podpisy ponad 9000 unitów z taką prośbą do papieża, żeby ten papież Leon XIII wstawiał się za unitami tutaj na Podlasiu. Oczywiście jak wrócili, to policja ich aresztowała i tego Konrada Greczuka wysłano na Syberię. Tam był 4 lata. Powrócił, mieszkał w okolicach Janowa, zmarł w 1901 roku. Jest pochowany, został najpierw pochowany w tym pierwszym miejscu obok grobu unitów 13 podlaskich z Pratulina. A jak była ekshumacja unitów w 1990 roku, także jego ciało, szczątki wydobyto i unitów pochowano w specjalnym sarkofagu, a jego na cmentarzu przy kościele. No jeszcze Ostrów Lubelski pozostaje nam, to jest miejsce pochodzenia ojca. Tam był szczególnie, rozwijał się kult Matki Bożej. Parafia, początki, należała do diecezji krakowskiej i właśnie w tymże klimacie kultu Matki Bożej, której obraz był koronowany, nie wiemy kiedy, ale zachował się i sukienka srebrna, wzrastał także Szczepan, ojciec siostry Hilarii, a mieszkał i pracował w folwarku Berejów, też na terenie parafii. Była także w Ostrowie parafia również unicka. Ten aspekt i wizerunek unicki przejawia się w życiu członków rodziny, to znaczy rodziców, ale także i dzieci, które będą dorastały już od 1895 roku. Dorastać to będzie tylko Hilaria, czyli Emilia i jej brat, właściwie w Parczewie. A tutaj w Parczewie także będzie czas, w którym parafianie będą budowali nowy kościół w latach 1905-1913. Prawdopodobnie Hilaria wyprowadziła się z ojcem, który powtórnie się ożenił w 1910 roku, wyprowadziła się pewnie do Lublina. No nie znam szczegółów biografii, siostra może uzupełni, wyprostuje, ale tyle co udało mi się tak ustalić na podstawie, śledząc te zapiski urodzenia. I niewątpliwie w Parczewie musiała pewnie brać udział w pierwszych, już jako dorosła dziewczyna, w budowie czy pomocy tej fizycznej jako parafianka przy budowie kościoła parafialnego, tego obecnego. Dzisiaj to jest Bazylika Kolegiata, jak również Sanktuarium Matki Bożej z gruszką, ale w tamtym czasie najbardziej czczony był święty Antoni. I do dzisiaj obok Matki Bożej to odpusty bardziej huczniejsze są na wspomnienie świętego Antoniego Padewskiego. Stąd wydaje mi się, że to, co powiedziałem, ukazując jakieś fragmenty z życia parafii, historię, to w tych dziejach każdej parafii gdzieś tam przejawiają się losy, życiorysu Emilii, jak również jej rodziny. Dlatego tyle by chcę na razie powiedzieć, mam trochę więcej, ale tak mówię, rzucając okiem raz na zegarek, a raz powiedzmy na ten tekst. Sądzę, że to jest wystarczające, żebyśmy zrozumieli, że pochodziła ze środowiska gdzieś drobnoszlacheckiego, choć co prawda zubożałego. Rodzice byli najemnikami, pracownikami, przemieszczali się pracując we dworach, aż w końcu gdzieś zaprowadzili osiadły tryb życia w Parczewie, a później pojawia się także jeszcze wątek mieszkania, chyba w czasie I wojny w Lublinie. To tyle, dziękuję.